Drodzy Państwo, witamy na antenie pana doktora Błażeja Kmieciaka z Instytutu Ordo Iuris, który jest socjologiem i bioetykiem. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, moje uszanowanie. Witam ojca, witam państwa serdecznie.
Panie doktorze, kwestia, która nas bardzo zelektryzowała w ostatnich dniach, mianowicie myślę teraz o Francji, o Wincencie Lambercie, który miał zostać poddany po raz pierwszy w historii Francji eutanazji, legalnej eutanazji. Miał zostać, krótko mówiąc, zagłodzony. Jak obecnie ta sytuacja wygląda, panie doktorze? Pan ją, wiem, z tego, co śledzi jakoś bliżej troszkę.
Tak, tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że dość zaskakująca była bardzo pozytywna decyzja sądu apelacyjnego, sądu drugiej instancji, który przychylił się do wniosku, co ciekawe, Komitetu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zaapelował owy komitet, by powstrzymać się przed tym działaniem. I rzeczywiście była decyzja, z tego co mi wiadomo, zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i sądów francuskich, które wyraziły zgodę na odłączenie pana Wincenta Lamberta od karmienia i pojenia. I tu chcę zwrócić uwagę też na to, na co ojciec na początku to zaznaczył, bo gdybyśmy na to spojrzeli z perspektywy polskiego na przykład prawa, to działanie, które zostało podjęte względem pana Wincenta Lamberta, w ogóle nie jest eutanazją, tylko jest zabójstwem. Bo pamiętając o ogromnych zastrzeżeniach, o krytyce, o niegodziwości działań eutanatycznych, to trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że eutanazja zawsze jest, po pierwsze, na żądanie, na prośbę osoby, która doświadcza jakiegoś bólu, cierpienia i tak dalej, a poza tym jest to działanie pod wpływem współczucia. Tutaj zapewne współczucie jakieś jest, natomiast pan Wincent nie deklaruje jakichkolwiek chęci zakończenia życia, wręcz my widzimy, że nie jest on w ogóle podłączony do respiratora.
Żeby to nie mówimy o uporczywej terapii, ponieważ nie, on nie jest poddawany żadnej terapii.
W żadnej mierze nie mówimy o jakiejkolwiek uporczywej terapii, o jakiejkolwiek terapeutycznej, tak zwanej terapii daremnej czy uporczywości terapeutycznej, ponieważ pan Wincent jest po prostu, rzeczywiście jest karmiony poza jelitowo, z tego co pamiętam, czy tutaj jest zewnętrzne takie karmienie, to jest jedno. Natomiast nie ma tam wspomaganego oddechu tutaj, a nawet, podkreślam i to też chcę zaznaczyć, nawet gdyby było podłączenie do respiratora. Drodzy państwo, w Łodzi, na terenie której mieszkam od urodzenia, działa hospicjum, które zajmuje się respiratoterapią. Co to oznacza? Oznacza to, że ludzie, którzy nie mogą sami oddychać, oddychają przy pomocy respiratora. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie z respiratorem w dzisiejszych czasach, tak jak mogę podać takie przykłady z tego hospicjum, kończą studia. Mamy prawnika, który skończył studia, mając respirator. Dzieci z respiratorami, nie wiem, czy w tę niedzielę ostatnią, czy w następną, będą kolejny raz na basenie. Będzie mnóstwo ludzi zaangażowanych w to. I można powiedzieć, że respirator równa się uporczywa terapia. Nie, drodzy państwo, tak nie jest. W wypadku pana Lamberta w ogóle nie mówimy o tego typu sytuacji. Więcej mówimy o sytuacji człowieka, z którym jest kontakt. Rzeczywiście ten kontakt jest na poziomie prawdopodobnie minimalnym, ale ten kontakt jest, widać jego mimikę, widać reakcję, gdy mama mówi mu, żeby się nie martwił, gdy informuje go o tej sytuacji, widać jego żywą, emocjonalną reakcję. Tego typu działanie, gdyby lekarze w dalszym ciągu go zaczęli głodzić, nie byłoby jakąkolwiek formą eutanazji, tylko byłoby po prostu zabójstwem.
Dodajmy, że rodzice chcą, żeby żył. Oboje rodzice chcieli też go przenieść do zakładu, gdzie mógłby mieć opiekę, sąd na to nie wyraził zgody. Żona, owszem, chce, żeby go zabić, tak to należy powiedzieć, ale rodzice nie i chcą się nim opiekować. I jest miejsce, które jest gotowe podjąć się tego.
To jest kolejny raz sytuacja podobna, jak zresztą na antenie Radia Maria o tym też rozmawialiśmy, jak w wypadku czy Charlie'ego Garda, czy jeszcze później Alfiego Evansa.
Teryskiawo w USA 14 lat temu.
Tak. Mamy sytuację dokładnie taką, gdzie mamy jedną stronę, która bardzo chce podjąć walkę o życie tego człowieka. Ma świadomość tego, że on wcześniej czy później, przepraszam za taki zwrot, podobnie jak każdy z nas, ale wcześniej czy później w wyniku swojego stanu odejdzie do Pana Boga, tak? Mamy tego świadomość. Natomiast nie ma tu sytuacji takiej, gdzie na przykład rodzic mówi, ja nie pozwalam ci umrzeć, masz walczyć, twoim obowiązkiem jest walczyć. Nie. Mamy sytuację taką, w której człowiek funkcjonuje. My nie mamy, wiedza współczesna, neurochirurgia, neurologia, współczesne osiągnięcia biomedycyny, nie są w stanie, drodzy Państwo, nam odpowiedzieć na pytanie, co Vincent Lambert myśli. My tego nie wiemy.
Panie doktorze, interesuje mnie też podstawa prawna tej decyzji sądu francuskiego, ponieważ to też nie jest oczywiste, ponieważ ONZ, jedna z agent ONZ-u sprzeciwiała się tej decyzji, a więc tutaj prawo międzynarodowe też nie jest jednoznaczne, gdyby tylko tak na to patrzeć. Co więcej, prawo francuskie, przecież sąd apelacyjny tę decyzję innego sądu wstrzymał, a więc prawo tutaj wydaje się, że nie jest jednoznaczne. Jaka jest podstawa prawna tej decyzji sądu, która wtedy nakazała, żeby go zagłodzić?
No właśnie, takiej podstawy prawnej nie ma i to też jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że mamy tutaj do czynienia z takim dość demonicznie sprytnym działaniem, polegającym przede wszystkim na tym, że nie nazywamy tego ani zabójstwem, ani eutanazją, ani wspomaganym samobójstwem. Takiego zwrotu nie ma. Jest stwierdzenie, wprowadzenie pacjenta w stan sedacji farmakologicznej z jednoczesnym zaprzestaniem karmienia i pojenia. Już tłumaczę na polski. Są czasami, drodzy Państwo, takie sytuacje, kiedy z powodu bólu, rzadko się tak zdarza, ale według lekarzy tak twierdzą, ale są takie sytuacje, kiedy współczesna medycyna nie jest w stanie na przykład opanować bólu. To znaczy na przykład mamy takie momenty, gdzie ten poziom bólu u pacjenta jest tak duży, a organizm jego przyzwyczaił się na przykład już do wszystkich środków. Istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania na przykład środków farmakologicznych uśmierzających ból, albo na przykład nie ma już dróg podania danego środka farmaceutycznego, który spowoduje, że dana osoba nie będzie cierpieć. I czasami jest tak, także w Polsce, że za zgodą pacjenta wprowadza się pacjenta w tak zwany stan pewnego uśpienia. Na różnych poziomach jest to uśpienie, gdzie pacjent troszeczkę rozumie, troszeczkę jakby pojmuje rzeczywistość albo jest w ogóle w stanie pewnego uśpienia. Natomiast są takie dwie podstawowe zasady. Po pierwsze jest to za zgodą pacjenta i umawia się personel na jak długo będzie taki odpoczynek od bólu, a po drugie w tym momencie istnieje obowiązek karmienia i pojenia pacjenta. To jest obowiązek lekarza, podstawowy, elementarny obowiązek zespołu medycznego w tym momencie. We Francji próbowano jakiś czas temu wprowadzić taką sedację, czyli takie uśpienie, z jednoczesnym wyłączeniem obowiązku karmienia i pojenia, co wiązałoby się po prostu z zagłodzeniem uśpionego pacjenta. Drodzy Państwo, tego typu sytuacja jest pozbawieniem bezprawnym człowieka życia, bo z perspektywy bioetyki i bioetyka personalistyczna katolicka też dopuszcza taką możliwość, ale podkreślam z bardzo wyraźnym zaznaczeniem. Pacjent musi na to wyrazić zgodę, musi być sytuacja dramatyczna cierpienia, którego farmakologicznie nie jesteśmy w stanie powstrzymać, a jednocześnie pacjent musi być karmiony i pojony, ponieważ to ma w żaden sposób nie przyczyniać się do jego śmierci, tylko do tego, żeby mógł odpocząć od bólu, ponieważ to są sytuacje czasami skrajnego bólu w nowotworach. W wypadku Vincenta Lamberta sytuacja jest zgoła zupełnie inna, ponieważ chcą go wprowadzić, jedna ze stron chce wprowadzić go w stan owej śpiączki przy jednoczesnym zabraniu mu pokarmu i płynu, co wiąże się po prostu z zagłodzeniem tego człowieka.
Jaka jest obecna jego sytuacja? Sąd operacyjnie wstrzymał decyzję sądu niższej instancji, ale wstrzymał, ale jej nie skasował, nie zniósł jej, tak? A więc czego się należy spodziewać w przyszłości?
No, szczerze mówiąc, do końca nie wiadomo, dlatego że mamy tutaj tak naprawdę pozycję przeciwko pozycji. Z jednej strony mamy rodziców walczących o jego życie. Ja mam w głowie cały czas głos mamy Vincenta, która mówi mu o tej sytuacji. Ten filmik trwa bardzo krótko, a to jest ponad minutę, które naprawdę trwa paradoksalnie niezwykle długo. Ale z drugiej strony mamy też tą drugą stronę rodziny, jego żona i lekarzy, którzy uznają, że jest to forma uporczywej terapii.
Chociaż nie wszyscy, bo jest grupa 70 lekarzy, którzy się z tym nie zgadzają.
Tak. Bardzo dziękuję, ojcze, za to przypomnienie, bo to też jest, drodzy Państwo, niezwykle istotne. My dzisiaj mamy w medycynie tak naprawdę spór o fundamentalne wartości. Spór o to, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie nadal powiedzieć, że medycyna sięga do Hipokratesa. Ponieważ jeżeli my byśmy coś takiego powiedzieli, to działanie, które jest podjęte wobec pana Lamberta, jest działaniem z natury niegodziwym. Dlatego, że już Hipokrates, który był był poganinem, tak? Był poganinem kilka tysięcy lat temu funkcjonującym. Powiedział wprost, że nigdy nie poda pacjentowi środka śmiercionośnego i więcej, nigdy nie będzie go zalecać. To jest niezwykle istotne, drodzy Państwo, dlatego że Hipokrates jest tak naprawdę tym pierwszym człowiekiem, który wraz ze swoimi uczniami sformułował coś, co nazwijmy pewnymi intuicjami medycznymi. on zwrócił uwagę na to, że przekraczając to, my tracimy jako lekarze, można powiedzieć, tracimy w ogóle jakiekolwiek prawo do nazywania się lekarzami. I to jest tak naprawdę, my dzisiaj to obserwujemy, bo na terenie Holandii i Belgii oni już przekroczyli pewną granicę. Tam tego typu działania w mojej ocenie zostały zaakceptowane w latach 80. i 90. z jednego, drodzy Państwo, powodu. Dlatego, że nie było mediów takich jak dzisiaj. Nie było śledzenia pewnych wydarzeń przez portale społecznościowe czy przez rodzinę, która pewne rzeczy nagra. W tamtych czasach bardzo łatwo przekonano, na przykład na terenie Holandii właśnie czy Belgii, społeczeństwo, że zabicie takiego człowieka, pozbawienie go płynu, pozbawienie go pokarmu albo podanie mu jakiegoś śmiercionośnego środka, że jest działaniem tak naprawdę miłosiernym. Nie, drodzy Państwo, i pamiętajmy o tym, to nie jest działanie miłosierne. Pani profesor Krajnik z Bydgoszczy, pamiętam na jednym z takich spotkań, gdy odpowiadała na pewne zarzuty lekarza, który był zwolennikiem eutanazji, powiedziała wprost, pani profesor Krajnik jest autorytetem w dziedzinie opieki hospicyjnej, powiedziała wprost, że badała ludzi ze społeczeństw europejskich. To były badania, z tego co pamiętam, kilku tysięcy osób. Ponad 90% tych ludzi chce żyć. Chce żyć pod pewnym warunkiem, że będą mieć świadomość, że są z bliskimi. Człowiek, który jest drugim człowiekiem, jest blisko, ma świadomość, że jest ktoś obok, że ktoś go kocha. Także w momencie, gdy on umiera, on, drodzy Państwo, nie prosi o śmierć. Wtedy nie ma chęci śmierci. Wtedy jest pragnienie, by jeżeli przyjdzie ta śmierć, by była ona w obecności drugiego człowieka, bliskiej mi osoby. Bo tak naprawdę to pragnienie śmierci to się związane z tym, że człowiek boi się być sam, boi się bólu.
I ta walka cała, która się toczy, ona się toczy nie tylko, jak słyszymy, o samego Vincenta Lamberta, ale też i o nas, o naszą godność społeczeństwa, które patrzy na to, co się dzieje. I dobrze, że protestuje. Jak widzimy też we Francji, jest ten odruch choćby części społeczeństwa, nie tak małej, jak widzimy. Bogu dzięki, że jest też taki odruch, który każe mówić nie, na to się nie zgadzamy.
Tak, i to jest rzeczywiście, drodzy Państwo, też dyskusja dotycząca tego, czy my dzisiaj nie doszliśmy do takiego paradoksalnego momentu, gdy usługi medyczne będą wykonywane z zapomnieniem zupełnym, że mamy do czynienia z pacjentem. Bo gdy dyskutujemy o mentalności aborcyjnej, czy o mentalności eutanazyjnej, my musimy, drodzy Państwo, uświadomić sobie, że w tych wypadkach musimy zapomnieć, że mamy do czynienia z pacjentem. Bo w innym wypadku lekarz byłby specjalistą od zabijania pacjenta. I tu nawet, drodzy Państwo, czasami dyskutujemy, że my tutaj taki głos wyrażamy, ponieważ jest to głos katolicki i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, ja bym proponował, żeby po pierwsze nie wyrzekać się oczywiście swojej wiary, niech mnie Bóg broni przed takim stwierdzeniem, ale czy to jest kwestia katolicka? Nie, to jest kwestia zupełnie elementarnej ludzkiej godności. Święty Jan Paweł II był w ogóle jednym z takich pierwszych papieży, myślę poza Janem XXIII, który bardzo mocno upominał się w tego typu dyskusjach, przede wszystkim używając argumentacji prawno-człowieczej. My jako ludzie mamy prawo do życia, mamy prawo do godnej śmierci, a ta godna śmierć to jest śmierć, która przyjdzie w momencie, gdy ma przyjść, w sposób bezbolesny, jest zagwarantowaną obecnością tych, których kochamy. To jest godna śmierć, drodzy Państwo.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz do sprawy, która ciągle trwa. Warto śledzić, patrzeć, modlić się przede wszystkim, ale też i reagować, na ile możemy. Są te media, o których mówiliśmy, społecznościowe. Patrzmy. Panie doktorze, dziękuję ogromnie za tę wypowiedź.
Bardzo również dziękuję. Pozdrawiam ojca i państwa bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan doktor Błażej Kmieciak z Instytutu Ordo Iuris, socjolog i bioetyk.